A dzisiejszym gościem kancelarii naszego magazynu prawniczego jest aplikant radcowski Emilia Strzałkowska z Kancelarii Prawa Gospodarczego, Kazimierz Wlazło i Aneta Guza-Wójtowicz. Dzień dobry, witam panią.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzisiaj poruszymy temat praw autorskich i wszystkiego, co się z tym wiąże, ale zacznijmy od początku. Czym tak naprawdę są prawa autorskie? Co to oznacza?
W świetle ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, prawem autorskim jest objęty każdy przejaw działalności twórczej o takim indywidualnym charakterze. Może być on utrwalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od sposobu wyrażenia. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego będą zatem utwory wyrażone słowem, symbolem, ale także znakiem graficznym. W ten katalog wpisują się również utwory sceniczne oraz plastyczne. Podsumowując, będą to m.in. zdjęcia, obrazy, artykuły czy też utwory muzyczne.
A czy wszystkie utwory będą podlegały ochronie praw autorskich, czy są jakieś wykluczone z tego?
Co do zasady tak, ale należy pamiętać o wyjątkach i ochronie nie będą podlegały chociażby proste informacje prasowe, opublikowane opisy patentowe czy też znaki ochronne. Również nie można mówić o naruszeniu praw autorskich w przypadku korzystania z aktów normatywnych oraz urzędowych projektów. W zasadzie ustawa, o której już wcześniej wspominałam, wymienia enumeratywnie utwory, które z tej ochrony nie będą korzystać.
A co w sytuacji, kiedy ktoś naruszy prawa autorskie, czyli po prostu wykorzysta sobie bez naszej zgody jakiś tam nasz utwór czy nasze dzieło?
Odpowiadając na to pytanie, w pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że prawa autorskie dzielą się na osobiste i majątkowe. Zatem sposób ochrony tychże praw będzie zależał od tego, które z nich zostaną naruszone. W praktyce zdarza się również też tak, że jednocześnie zostają naruszone zarówno prawa osobiste, jak i majątkowe.
A czym są te prawa osobiste? Zacznijmy od tych.
Osobiste prawa majątkowe mają na celu przede wszystkim ochronę takiej więzi twórcy z utworem. W szczególności w tą więź wpisują się po pierwsze prawo do autorstwa, czyli uznanie przez każdego, że konkretna osoba stworzyła dany utwór. Po drugie, twórca ma prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem, pseudonimem bądź też anonimowo. Szczególnie przypadkiem takiego naruszenia prawa do autorstwa jest zjawisko dosyć powszechne, którym jest plagiat. Polega on w zasadzie na przypisaniu sobie autorstwa utworu kogoś innego. Ponadto twórcy przysługuje prawo nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania. W największym skrócie sprowadza się ono do tego, że autor powinien mieć możliwość weryfikacji, czy utwór jest udostępniany w zaakceptowanej przez niego treści. I z tego prawa wynika chociażby konieczność przesłania autorowi przez wydawcę korekty do akceptacji. No i nie można zapominać o tym, iż autor ma prawo decydować o pierwszym udostępnieniu swojego autoru publiczności oraz mieć nadzór nad sposobem korzystania z tego utworu. Ich osobiste prawa autorskie charakteryzują się niezbywalnością, co w praktyce oznacza, że nie da się ich w żaden sposób zbyć, na przykład w drodze umowy, oraz są one również niezbywalne w czasie, czyli tak zwane wieczne.
No to wiemy, czym są osobiste prawa autorskie, a czym są majątkowe prawa autorskie?
Jest to dosyć złożona materia. Przede wszystkim należy wskazać, że twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz, co z punktu widzenia twórcy może okazać się najważniejsze, do wynagrodzenia za korzystanie z tego utworu. Prawa majątkowe, w przeciwieństwie do tych osobistych, są ograniczone w czasie, czyli trwają przez całe życie twórcy oraz 70 lat po jego śmierci, bądź przez 70 lat od pierwszego rozpowszechnienia utworu. Rozróżnienie praw autorskich na prawa osobiste i prawa majątkowe jest istotne w mojej ocenie z punktu widzenia pracownika. W praktyce wówczas często dzieje się tak, że jeżeli pracownik stworzy utwór w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych, czyli w trakcie trwania stosunku pracy, autorskie prawa majątkowe do tego utworu nabywa nie pracownik jako twórca, a jego pracodawca. Nabywa on je oczywiście w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.
No dobrze, ale załóżmy, że te nasze prawa zostały naruszone. Jakie roszczenia nam przysługują, znaczy jako autorowi?
Zatem zacznę od ochrony przewidzianej w przypadku naruszenia osobistych praw autorskich. Sposób postępowania wprost w zasadzie określa przepis. Zatem twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały naruszone, zagrożone cudzym działaniem, może po pierwsze żądać zaniechania tego działania. I w razie dokonanego naruszenia może żądać także, aby osoba, która dopuściła się tego naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków. W szczególności, aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. W ten katalog będą wpisywać się na przykład przeprosiny. Ich forma powinna być odpowiednio dobrana do tego naruszenia. Czyli na przykład, jeżeli ktoś opublikował coś na portalu internetowym, to przeprosiny co do zasady również na nim się powinny znaleźć. No i wreszcie, jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub na żądanie twórcy zobowiązać takiego sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę na wskazany przez twórcę cel społeczny. W tym przypadku ustawodawca zostawił wybór autorowi. I jako ciekawostkę dodam, że jeżeli twórca nie wyraził innej woli, po jego śmierci z powództwem o ochronę praw osobistych może wystąpić małżonek, a w przypadku jego braku kolejni uprawnieni, czyli zstępni, rodzice, rodzeństwo. Tutaj mamy naoczny przykład tego, że prawa osobiste są niezbywalne i wieczne, skoro nawet po śmierci twórca może domagać się ich ochrony.
No i dobrze, załóżmy, że jest sytuacja, nasze prawa autorskie zostały naruszone. Jakie roszczenia możemy do tej osoby kierować, która tego czynu dokonała?
No to po pierwsze możemy żądać zaniechania tego naruszenia, po drugie usunięcia skutków i można żądać naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę takiej sumy pieniężnej. Ona stanowi dwukrotność, a w przypadku takiego zawinionego działania sprawcy trzykrotność wynagrodzenia, które dostałby uprawniony w przypadku, gdyby udzielił zgody na korzystanie z tego utworu. Przykładowo, jeżeli za publikację jakiegoś utworu dany twórca pobiera wynagrodzenie w wysokości 5000 zł, to w przypadku opublikowania tego zdjęcia bez jego zgody może żądać wypłaty dwukrotności, czyli 10 tysięcy.
No dobrze, a do kogo powinniśmy kierować nasze roszczenia? No bo czasami jest tak, że dana osoba coś opublikowała, no ale robiła to w imieniu jakiejś firmy, pracodawcy jakiegoś. Do kogo powinniśmy kierować?
Co do zasady, najpierw powinniśmy dążyć do takiego polubownego rozwiązania sporu, czyli skierować wezwanie do zaniechania tych naruszeń do osoby, która bez naszej zgody opublikowała dany utwór. Dopiero w przypadku braku odpowiedzi, czy też braku podjęcia przez tą osobę jakichkolwiek działań naprawczych, możemy skierować powództwo do sądu. No i opłata za taki pozew będzie uzależniona od tego, czy będziemy dochodzić nim jedynie roszczeń niemajątkowych, takich jak na przykład zaniechanie naruszeń, czy też roszczeń majątkowych, czyli wypłaty zadośćuczynienia. No i również z charakteru tych roszczeń naruszonych będzie wynikać właściwość sądu.
No dobrze, tak jeszcze z ciekawości na koniec zapytam, jakiej wysokości może być takie, nie wiem, zadośćuczynienie, roszczenie?
No w tym przypadku wszystko będzie uzależnione od okoliczności sprawy. Zgodnie wówczas z linią orzeczniczą dla oceny rozmiaru krzywdy znaczenie ma przede wszystkim to, jak szeroki był zakres naruszenia, czyli jak duży krąg odbiorców mógł się zapoznać z tym utworem, bo wiadomym jest, że w przypadku opublikowania czegoś w internecie dostęp do tego ma nieograniczone grono odbiorców. Wpływ na tę wysokość ma także sytuacja majątkowa pokrzywdzonego oraz naruszyciela, rozmiar czy też intensywność doznanej krzywdy i sąd w tym przypadku powinien wziąć pod uwagę również rodzaj naruszonego dobra, stopień nasilenia oraz czas trwania doznań osoby, której to dobro zostało naruszone, także ciężko jest mi na to pytanie tak precyzyjnie odpowiedzieć.
Ale mimo wszystko pani próbowała, dziękuję bardzo. O prawach autorskich, o roszczeniach w kwestii ich naruszenia, czyli jak chronić swoje dobra intelektualne i nie tylko intelektualne, opowiadała aplikant radcowski Emilia Strzałkowska z Kancelarii Prawa Gospodarczego Kazimierz Wlazło i Aneta Guza-Wójtowicz, spółka partnerska radców prawnych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A gdyby ktoś chciał jeszcze raz dokładnie odsłuchać przepisów i zasad dotyczących tego tematu, zapraszamy na portal radioradom.pl.